Sebastian Wierciak, witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina do spraw inwestycji.
Dzień dobry.
Pan dzisiaj tramwajem, samochodem, czy może na białym koniu?
Samochodem.
Pytam w kontekście ostatniej rozmowy z prezydentem Piotrem Krzyskiem, bo pytałem go o dofinansowanie z KPO na zakup 8 tramwajów w Szczecinie. Jakby mógł pan założyć słuchawki. Tak odpowiedział Piotr Krzystek na to pytanie.
W końcowym okresie każdego programowania, czy to jest programowanie unijne, czy KPO, pojawiają się pieniądze. I my zawsze ryzykowaliśmy, podejmując pewne wyzwania.
Na razie Kraków dostał.
I to się opłacało na koniec. Bo urzędnicy w Warszawie na koniec okazuje się nagle, że mają dwa miesiące czy miesiąc,
żeby
muszą wydać pieniądze do końca i wtedy dzwonią i pytają, słuchajcie, czy macie jakiś temat, który moglibyśmy sfinansować. I wtedy pojawiamy się my na białym koniu i mówimy, tak, mamy temat, jeden, drugi czy trzeci. I tak do tej pory było. Tutaj mistrzem w tych kwestiach jest pan prezydent Michał Przepiera, więc ja mam do niego zaufanie.
No tak, usłyszeć ze słów szefa, że pełne zaufanie, no to wiadomo, gratulacje. A co z tym białym koniem?
No my z panem prezydentem bardzo długo pracujemy i w różnych rolach, więc natomiast przechodzi do sedna. Tak, rzeczywiście z tymi środkami wszelakimi jest. Tu akurat mówimy o KPO, więc w nowym instrumencie finansowym przypomnę, że wydłużony został termin rozliczenia i zadań z KPO. To już świadczy o czymś właśnie, o tym, że jednak w całym kraju projekty nie są tak realizowane, jak przewidywano, co zresztą wynika z tej głośnej dyskusji kilka lat temu, że KPO nie jest wdrażane. Wiemy tę dyskusję, nie chciałbym rozwijać, ale na poziomie warszawskim w relacji z Komisją Europejską, z Brukselą. Zatem ten termin został wydłużony do końca przyszłego roku, czyli do końca roku 2026. I to jest jedna z tych okazji, czyli konkretnie mówimy o tramwajach. My jesteśmy ciągle na tej liście rezerwowej, tu się nic nie zmieniło, bo jest dużo dyskusji wokół odwołań wszelkich miast i tak dalej. Wiadomo było od początku, że najpierw pójdzie pula miast z listy podstawowej, czyli Kraków, gdzie nie tyle zabrakło środków finansowych, właśnie tych środków, o ironio, jest dużo, cały czas więcej niż wniosków tych, które się kwalifikują, czyli patrz również na szczeciński, ale tam był taki wskaźnik związany z ilością taboru i trzeba było go przemienić. Te procedury trwały, został zamieniony, zatem Kraków otrzymał całą kwotę i teraz będzie analiza wniosków miast, które są na liście rezerwowej. W zasadzie liczą się dwa miasta, Szczecin i jeszcze jedno miasto.
A to nie jest trochę tak, że może niepotrzebnie zdradzać waszą strategię, skoro tak działacie, to trochę odkrywacie karty, mówiąc, że gracie wabank.
Ale to myślę, że to akurat jeżeli mówimy, po pierwsze, i tak nas obowiązuje zasada jawności i publicznego dostępu do informacji, więc pewnie i tak wiele rzeczy jest przez nas pokazywanych. Oczywiście taktyka taka już ścisła, ona zresztą jest dostosowana do bieżącej sytuacji, dlatego że dużo bardziej ciekawa w mojej ocenie jest jednak kwestia związana z klasycznym budżetem Unii Europejskiej, który ma charakter 7-letni i tu będzie ta nakładka znowu w latach 28, od 1 stycznia 28, kiedy stara perspektywa jeszcze będzie 2 lata trwała. Ta stara to obecna, żeby to sobie wyobrazić, to trzeba by rozpisać na kartce na osi czasu, a wtedy już będą rozpoczęta będzie nowa perspektywa, wokół której dzisiaj toczy się dyskusja w Brukseli. Pewnie nie bez wpływu jest tutaj geopolityka. My naprawdę już rozpatrujemy tego typu rzeczy i dynamika zmian jest ogromna, bo kto obserwuje świat, to w naturalny sposób schodzi na Unię Europejską, a jak schodzi na Unię Europejską, to też schodzi na pieniądze. Chociażby dzisiaj się mocno dyskutuje o konsekwencjach tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie w zakresie cen baryłki ropy. To nie będzie bez wpływu na to wszystko. Będzie. To nas bardzo mocno dotyka i choć nam się wydaje, że w Szczecinie jesteśmy odlegli, to nas to też dotknie.
A proszę powiedzieć, jeszcze wracając i kończąc wątek tych tramwajów, tak czy siak kupujemy?
Tak, oczywiście, tak czy inaczej. O tej porze za rok te tramwaje będą w tej ilości 12 sztuk. Tam jest w ogóle montaż finansowy złożony, bo jest część z KPO, te 8 sztuk i 4 związane z dofinansowaniem właśnie z klasycznej Unii Europejskiej, z programu Phoenix, więc to są fundusze związane ze środowiskiem.
Te 4 to dwukierunkowe, tak?
Wszystkie są dwukierunkowe.
Wszystkie
są dwukierunkowe, wszystkie są u tego samego producenta, wszystkie są zamówione i wszystkie są produkowane aktualnie.
Czyli za rok wyjadą na...
Tak.
Nowe torowiska w niektórych miejscach.
Na część nowych, na część dalej modernizowanych, na część nowobudowanych, bo też takie mamy w Szczecinie.
Remonty na wakacje też ruszają w samym centrum Szczecina, w Alei Jana Pawła II. Będzie ciężko? Będziemy się korkować?
Nie, myślę, że nie. To jest akurat inwestycja związana z naszą spółką, Zakładem Wodociągów i Kanalizacji, a konkretnie wodociągiem. Mhm. Przypomnę, że to jest ten fragment nie, bo to wiele pytań pada nie do tego elementu, do tego fragmentu, który był przebudowywany. Absolutnie nie, tylko tego wcześniejszego.
Tam, gdzie restauracje.
No tak, i właśnie tutaj na przykład z tego względu zapadły decyzje, że absolutnie po tym sezonie letnim, żeby nawet jeżeli to nie są utrudnienia w poruszaniu się, to, no to zawsze zakłóca estetykę czy odbiór, no bo chociażby kwestie związane z hałasem, a przecież w tych ogródkach mieszkańcy, turyści przesiadują w pozytywnym słowa znaczeniu od rana, więc a wtedy też również będą trwały te prace. Ale to są prace, które raczej idą poboczem, idą chodnikiem. W jakimś oczywiście fragmencie, kiedy się wykonuje prace podziemne, dotyka to też nawierzchni, ale myślę, że ta inwestycja przebiegnie sprawnie. Natomiast wracając do tego, co pan redaktor tutaj jakby podsumował, no okres wakacyjny jest najlepszy, aby z tą intensywnością prac wejść, no bo wtedy jest naturalny sposób mniejszy ruch. Chociaż tak jak widać z Aleją Jana Pawła II, czasami trzeba godzić to z innymi interesami, czyli właśnie turystyką, gastronomią, spędzaniem wolnego czasu.
Co nas czeka jeszcze na wakacje? Jakieś niespodzianki? Za chwilę kolejne zamknięte ulice? Czy co trwa, to się będzie kończyło?
No chociażby dzisiaj Ostoi Zagórskiego zamknięta na tym fragmencie od wjazdu na parking, czyli od szosy polskiej, jak ktoś kojarzy, ale jeszcze wjazd do obiektu handlowego, do dyskontu jest, a następnie aż do ulicy Bukowskiej. Wszystkie połączenia, to na pewno dla wielu osób, zwłaszcza, które tam regionalnie przebywają, chociażby też ruch autobusu nam się mocno zmienia. Zatem te zmiany są i one już od dzisiaj wchodzą. Wiem, że wakacje się rozpoczynają w tym tygodniu, od przyszłego tygodnia pewne zmiany, ale jeszcze większe z tym drugim tygodniem lipca, tak go nazwijmy. Mhm. Bo wówczas faktycznie ten ruch się bardzo mocno w Szczecinie uspokaja. No bardzo duża dynamika zmian i to będzie z kilkoma etapami, jeżeli chodzi o chociażby Aleję Powstańców Wielkopolskich. Chyba w tej chwili taką najtrudniejszą naszą inwestycję, która wywołuje najwięcej uciążliwości, za co kolejny raz przepraszam, proszę wyrozumiałość, ale proszę mi wierzyć, że w tej chwili musimy bardzo mocno intensywnie to wykonać, aby właśnie po wakacjach mieć pewne kolejne odcinki już otwarte, jako nowe zrobione, nowe wykonane. Mhm.
Czyli 1 września tam już będziemy fragmentami jeździć? Czy to nie jest tak wesoło?
1 września będziemy jeździć, mam nadzieję, takie jest nasze założenie, do ulicy Milczańskiej i właśnie z odblokowanym tym skrzyżowaniem i uwaga, również z tramwajem dwukierunkowym. Chociażby przed chwilą o tym rozmawialiśmy, więc ta większa ilość taboru nam się będzie też przydawała z czasem również na kolejne inwestycje, bo to jest taki cel tramwajów dwukierunkowych. Z jednej strony remonty, modernizacje właśnie, żeby to uciążliwość dla pasażerów były jak najmniejsze. Z drugiej strony oczywiście również ten nasz zamiar rozwoju linii tramwajowych, jednak bez pętli.
Na Matejki też będzie remont.
Matejki, dokładnie. Bardzo dobrze pan redaktor to wskazał. Absolutnie tak. Tam akurat będzie ruch tramwaju wahadłowy, czyli będzie po jednym torze. Idealnie wszylujemy się w okres wakacji. Ja przypomnę, że mamy Żagle w sierpniu. To może nie jest wydarzenie tak duże jak Tollshipy, ale jednak. Zresztą akurat w tej umowie zastrzegliśmy, że na ten moment te prace mają być wstrzymane. Dlatego, że tutaj nawet bym powiedział, może bardziej to odczują niż pasażerowie, no bo to powiedzmy w rozkładzie jazdy aż może nie będzie tak odczuwalne, chociaż na pewno również w jakimś stopniu, ale przede wszystkim osoby poruszające się drogą, czyli głównie kierowcy, z racji tego, że ulicą, z racji tego, że aby robić jeden tor tramwajowy, trzeba go obsługiwać budowlanie z jednego pasa drogowego. Więc jeżeli mamy tam dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, no to jeden pas ruchu będzie cały czas blokowany po jednej lub po drugiej stronie.
Tramwaj na Mierzyn.
No to jest właśnie ta inwestycja, która, jak pan powiedział, o tej naszej kuchni, pozyskiwania środków unijnych, no bo tak tu mówimy akurat w tym przypadku, no bo te środki są bardzo mocno dedykowane ku rozwoju komunikacji tramwaju. To jest ten tak zwany gotowiec, który jest właśnie na liście rezerwowej w tym Feniksie, w tym następcy Pojsiu i tych pieniędzy się nie może doczekać. Tu jest akurat odwrotna sytuacja. Tych pieniędzy tutaj brakuje, tak się często mówi. I to są pewne takie schematy, że tych pieniędzy jest tak dużo. Nie jest ich dużo. One też mają swoje limity, są ograniczone. Ale tu próbujemy pójść właśnie na tą zakładkę, o której mówiłem wcześniej, czyli złapać się w tych dwóch perspektywach unijnych i być może robiąc pod tą starą perspektywę, jeżeli by tego rozliczenia nie było, to już się to zakwalifikuje do nowej perspektywy. To jest dużo, ja nie chciałbym tu z rana w poniedziałek naszych radiosłuchaczy nudzić, ale to jest dużo takich uwarunkowań formalnych, czy można ogłosić przetarg, czy można podpisać umowę, czy można powiedzieć na plac budowy. Każdy program się rządzi trochę innymi prawami, zasadami, regułami. Musimy się do tego stosować. No tutaj mamy na szczęście bardzo dobry zespół do spraw funduszy pomocowych w Urzędzie Miasta i nie tylko, który sobie z tym radzi, a na koniec realizują to głównie Szczecińskie Inwestycje Miejskie, choć nie tylko, bo wiele inwestycji realizują, chociażby właśnie wymienione tramwaje szczecińskie.
Czyli tutaj to jeszcze kwestia kilku lat.
Tak, i tu akurat inwestorem będą tramwaje szczecińskie. W tej chwili jest ta aktualizacja dokumentacji związana być może z analizą. Przed nami komisja Stała Gospodarki Komunalnej Rady Miasta w tym tygodniu, gdzie będzie dyskusja, czy nie przejść jednak z pętli klasycznej, bo wiele tych poprzednich projektów, takie nazwy, nie chcę nazwać ich słowem starym, ale starszych, było zakładane do tej pory wszystkie z pętlami klasycznymi. Mhm. Czyli tymi geometrycznie sobie wyobrażając takim dużym łukiem. A w tej chwili będziemy stawiać na takie krańcówki, końcówki, różnie jest to nazywane, kiedy są tramwaje dwukierunkowe, z takim rozwidlejem. To przypomina trochę rozwiązania kolejowe, bo tam nie zawsze są stosowane przecież kwestie tych...
I są tańsze, jak rozumiem, te rozwiązania.
Przede wszystkim mniej przestrzeni zajmują, mniej kłopotów powodują, są tańsze. W naszej ocenie są lepsze również dla pasażerów, bo nie ma tego długich dystansów do przemierzania. Mhm. Bardziej można stworzyć tą sytuację door to door, czyli drzwi przystanków, również w integracji z autobusami, te pasy autobusów tramwajowe. Taka jest nasza ocena, ale w tej chwili prace nad tym trwają, tramwaje szczecińskie to przedstawią, no i wybór zostanie dokonany. Dlaczego to robimy? Dlatego, że właśnie zyskaliśmy ten czas. Gdybyśmy dzisiaj dostali pieniądze i musieli je uruchamiać, no to byśmy pozostali w tym dotychczasowym rozwiązaniu pozwolenia budowlanego, to no, konkretnie jest z RIT i tego, co do tej pory mieliśmy.
I tutaj między innymi mamy pytanie od słuchaczy i wracamy na chwilę do tego tematu jeszcze z dofinansowaniem z KPO. Pan Rafał pyta, czy uważa pan, że pomimo zero punktów w przetargu KPO na tramwaje za strefę czystego transportu nadal powinniśmy ją procedować?
To jest kwestia otwarta. Ja myślę, że wokół strefy czystego transportu naprawdę narosło wiele mitów. To jest tak trochę, że jej nie mamy, a ciągle od niej mocno się dyskutuje. No, więc dlatego należałoby podjąć decyzję wóz albo przewóz i by nie było dyskusji. Mam wrażenie, że gdyby tego tematu nie było, to by niektórzy nie mieli o czym dyskutować. Czasami właśnie, jak pan mówi, tak, a propos taktyki, to niektórzy lubią mieć taki temat zastępczy. Znamy tych wielkich polityków, że dają nam tematy zastępcze, żebyśmy nie skupali się na istocie sprawy. Nie mamy strefy czystego transportu w Szczecinie i żeby ją wprowadzić, to jest dość złożona procedura i na szczęście taka, w której bardzo istotny jest element społeczny, bardzo mocny. Czy te punkty będą, czy nie będą, bo to jest pytanie, czy w kolejnych naborach będzie ta strefa wymagana. W mojej ocenie niepotrzebnie była wymagana, jeżeli chodzi o zakup tego taboru, o którym mówiliśmy przed chwilą. To trochę się postawiło miasta w takiej sytuacji, że zawalczyło tą strefę.
My mamy uchwałę intencyjną, tak, że chcielibyśmy mieć.
Tak, która zresztą potem nie została uznana. Ironia losu polega na tym, że jedynym miastem, które ma tą strefę i mogła zdobyć 4 punkty, walczyliśmy o 2, jest Warszawa, która w ogóle nie znalazła się na tym dofinansowaniu, zupełnie jeszcze innych powodów. Ten nabór przejdzie do historii, do annałów tego, co funduszowcy będą mówili, jakie błędy po drodze popełniono, bo w mojej ocenie wzajemnie trzeba środki właśnie, jak mówiłem o KPO, wykorzystywać, konsumować, a nie wokół tego robić takie trochę, bym powiedział, sztuczne dyskusje.
Pan Michał pyta o budowę trasy północnej w kontekście tej rośliny takiej inwazyjnej, która tak. tam rośnie, na ile ona wstrzyma tą inwestycję?
To my bardzo proceduralnie postępujemy, takie są przepisy prawa, natomiast tutaj oczywiście to będzie bardziej, bym powiedział, przełożyć na naszą pracę organizacyjną. Samego terminu nie wydłuży realizacji inwestycji, natomiast na pewno nam jakby w tym harmonogramie pewne rzeczy musimy poprzestawiać, ale przede wszystkim będzie to związane z kosztami. Mhm. To sobie proszę wyobrazić, że to trzeba kilka metrów się zagłębić w ziemię, wykopać to z tymi korzeniami, bo to dość mocno ingeruje w ziemię, a następnie najprawdopodobniej trzeba będzie tą roślinność z taką, która zostanie najpierw rozrodniona, uzasadniona potem spalić. No to jest dość złożone takie postępowanie nietypowe. No przede wszystkim będzie kosztować, no ale takie mamy wymogi prawa. Ta roślina rzeczywiście jest rośliną, która nie jest naszą rośliną z naszego środowiska naturalnego, więc nie dyskutujemy o tym, trzeba to wykonać, no bo tak mówią przepisy prawa.
Ale to nie będzie tak, że to pół roku przedłuży inwestycje.
Jakby spojrzeć na tą mapę, no to nie jest tak, że oczywiście na całym przebiegu trasy północnej, gdzie mamy dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, dwie drogi rowerowe, sieci wewnętrzne, natomiast to jest tak odcinkowo, że niestety łapie się to gdzieś, nawet poproszę kolegów z Szczecińskiej Inwestycji Miejskiej, żeby może pokazały te plamy naniesione tego. Wiemy też, że w tej chwili już jest, nazwijmy to, prośba o to, by nie spacerować po terenach inwestycji. Również tam to był bardzo, bardzo mocno teren spacerowy, ale mieszkańcy, którzy, nie tylko którzy tam mieszkają, ale którzy tam również udawali się na spacery, wiedzą mniej więcej, i to zresztą dzisiaj widać, gdzie po prostu taka roślinność została. My się z tym uporamy, natomiast no, jest to nietypowa sytuacja.
Mamy remontowaną nitkę trasy zamkowej. To nie jest powód do wielkich korków w tej chwili, z tego co
od razu to mówiliśmy. Oczywiście nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, a będą potem zmiany. Pamiętajmy, przejdziemy na drugie jakby pasy ruchu, te, które wykonamy. Bardziej to generuje problemy, przede wszystkim jeżeli chodzi o fragment Mostu Długiego, dlatego że kierowcy nie mogą dzisiaj wjechać tą łącznicą od ulicy Jana Skolna na trasę zamkową, muszą jechać w kierunku Mostu Długiego, jeżeli tu się zapomnieli, i to powoduje, że tutaj się dosyć mocno ruch kumuluje, na Wyszyńskiego jest duży ruch, a dzisiaj jeszcze ciągle, a propos powstańców wielkopolskich, nie mamy ruchu tamtą linią, tylko równoległą jakby Kolumba, to powoduje, że ta kumulacja jest. Chociaż akurat fachowcy, ja też się z tym zgadzam, że powinno być po tym drugim etapie przejścia na tą część niewykonywaną w tej chwili, a udostępnioną tą, która jest wykonywana, lepiej, a nie gorzej.
No tak,
więc wydaje się, że...
Bo będzie nowy asfalt.
Tak. No też weźmy pod uwagę to, że w warunkach drogowych ma znaczenie pora roku, czyli widoczność, czyli również, czyli kiedy jest ciemno, również warunki te takie, kiedy jest, powiedzmy, wilgotno czy ślisko. Tu trzeba uważać, bo jeżeli ten ruch tam przebiega normalnie, to jest wszystko w porządku. Gorzej, jeżeli by doszło do jakiegoś incydentu, kolizji, nie daj Boże, czegoś większego, i wówczas się
sam remont zgodnie z planem przebiega?
Absolutnie tak, nawet bym powiedział wyprzedzany przez harmonogramy szczecińska firma, w ogóle konsorcjum szczecińskich firm, firma Niwa, i nie tylko, świetnie nam się współpracuje, chwalimy sobie, to są z krwi i kości mostowcy, więc ta współpraca jest bardzo dobra.
A propos mostów, wczoraj taka pogoda, że wielu szczecinian, ja również, poszedłem na spacer nad wodę. Brakuje tego mostu kłodnego.
Brakuje, i tu bym chciał powiedzieć, że się mocno do tej inwestycji przymierzamy, więc most kłodny, mam nadzieję, tutaj te przesunięcie środków związanych z obronnością, z mobilnością związaną, military mobility, to na to bardzo liczymy. Ten most jest kwalifikowany, ma pokazane to z punktu widzenia bezpieczeństwa, ale też wyjazdu wojsk, sportu i tak dalej. Tu pewne rzeczy nawet już też nie można dalej ujawniać, ale myślę, że mamy szansę zmierzyć się z mostem kłodnym. Ja nawet myślę, że szybciej niż, a propos zmierzenia się, niż z Mierzynem. A jak już mówimy o mostach i mostkach, to pewne utrudnienia, jak pan redaktor wspomniał, czekają nas na Lubczyńskiej. I tu bym chciał od razu wytłumaczyć i przeprosić, bo często jest pytanie, dlaczego wy zrobiliście jeden mostek, robicie drugi? No właśnie tak jest często, jak otrzymujemy środki finansowe. Ten pierwszy mostek udało nam się wynegocjować z jedną z firm prywatnych, komercyjnych, i uzyskaliśmy wysokie dofinansowanie i podjęliśmy się wspólnej realizacji, a ten drugi dostaliśmy pieniądze z rządu, ale z poślizgiem czasowym. Oczywiście, że prosiliśmy, żeby było to razem, ale no, jak się otrzymuje pieniądze, to się już tak tym nie, wokół tego nie dyskutuje. Dlatego teraz zrobimy ten drugi mostek. Wykonamy pewien zakres dróg pomiędzy, ale to też pokazuje, oczywiście wejdziemy na ten mostek po wakacjach, bo akurat, to jest świetny przykład, kiedy akurat tu w wakacje nie należy wchodzić, bo wiemy, że to jest ta trasa alternatywna, objazdowa. Zresztą u państwa w radiu również są te audycje w gminie Ościenny, kiedy są pewne problemy u sąsiadów związane z tą tak zwaną trasą alternatywną. Więc tu też trzeba szukać rozwiązanie, jeżeli chodzi przede wszystkim o obejście zachodnie drogowe. Na to najbardziej liczymy. To będzie ta inwestycja, która całkowicie zmieni nie tylko Szczecin, ale i region.
I Szczecin też do Zośki się szykuje.
Oczywiście.
Do zachodniego obejścia Szczecina.
Chociażby ta trasa północna, ona idzie znacznie dalej, bo ona potem idzie szosą polską do granicy z gminą Police. Potem jest to połączenie z gminą Police. Ono zresztą tam granica trochę esuje, więc jest częściowo również przez teren Szczecina. Kto kojarzy to miasteczko rzemieślnicze ofiar Stutthofu, to tam mniej więcej, troszkę wcześniej. Następnie Deka 10 wspólnie robiona z Generalną Dyrekcją Przetarg ogłoszony. Ja mam nadzieję, że także w tej dość, bo bym powiedział w tym dziesięcioleciu, czyli roku 30 Nowomodra, więcej dróg jest sporo, ale to nawet takie mniejsze ulice jak Zbójnicka mają charakter w pewnym dojazdowy. Sensie dojazdowy do tego. Oczywiście my jesteśmy od obejścia zachodniego, żeby było to jasne, kilka, a nawet kilkanaście kilometrów, ale my drogi wyprowadzamy do granicy, tam się łączymy z sąsiadami, no bo to jest warunek sine qua non, aby to się wszystko sprawnie odbywało.
Byłem wczoraj wieczorem na Głębokim i tam przecież ładnie wyremontowane wszystko wokół niedawno, bo kilka lat temu. I przyznam szczerze, że o ile na samym jeziorze było już czysto, posprzątane, to te, z tych śmietników koło bramy wejściowej przy parkingu tam się wylewało. Nie da się zapanować nad tymi śmieciami w weekendy, szczególnie długie weekendy, kiedy mamy takie miejsca, gdzie się naprawdę dużo ludzi kumuluje, czy okolice Deptaku Bogusława, czy Głębokiego. To jest...
Wiele lat zajmowałem się gospodarką komunalną. Dziś to już nie jest w moich kompetencjach. Nie chciałbym tutaj oceniać pracy pionów kolegów. Natomiast wydaje mi się, że absolutnie, oczywiście to jest w ogóle nasze takie główne wyzwanie, że my dość dobrze sobie radzimy, nazwijmy to z takim właśnie, jak pan powiedział, wykończone to Głębokie, są pewne elementy, jest ciekawe, a równocześnie taka codzienność nas gdzieś łapie, patrzy, śmieci. W ogóle to było to zjawisko, bo było jednak kumulacja tych, no dla wielu ludzi 4 dni wolnych, nie dla wszystkich oczywiście, ale jednak te śmietniki się dość, wszystkie, bo to widać nawet było na ciągach ulic, dość mocno, jeszcze było ciepło, więc ludzie często konsumują, no korzystają przede wszystkim z kąpieliska, konsumują lody, wody, więc absolutnie ma pan redaktor rację, poproszę tutaj służbę, aby na to bardziej zwrócił uwagę przed kolejnymi weekendami w ogóle, bo ma pan redaktor rację, to głównie weekendy nam generują te problemy, no bo w tym takim tygodniu bieżącym, no to pewne są te harmonogramy, kto wie, jak jest wywóz odpadów, to nawet wie, że one się z powodu dni wolnych przesuwają i kto na przykład u siebie prowadzi czy selektywną zbiórkę, czy odpady zmieszane, to wie o tym, że mu się to nam przesuwa i trochę mu się to komplikuje, bo to 2 dni coś później odbierane, to jest zupełnie inaczej niż w tym cyklu tygodniowym, czy co do 2-tygodniowym. Ciągłe wyzwanie. Trzeba się... No to nigdy mój były szef, najpierw dyrektor, potem pan prezydent, pozdrawiam serdecznie, Andrzej Grabiec, wielki fachowiec, zawsze mówił, nigdy nie jest tak dobrze, że nie mógł być lepiej.
I jeszcze na koniec, no mając prezydenta od inwestycji w krawacie, nie można nie spytać o kostkę na Niebuszewie.
Tak, z wykonawcą porozumienie, zresztą to ten sam, który realizuje Pomorzany, porozumienie, że ma to zrealizować właśnie w okresie wakacyjnym, wziął to na siebie, już nie dyskutujemy, gdzie jest przyczyna, oczywiście to jest wyjaśniane, niezależnie, ale bez względu na to wyjaśnienie, wykonawca wziął to na siebie, wykona to. My akurat tej płatności nie będziemy dokonywać związanej z tej pracami, natomiast potem zobaczymy, jak to podsumować, to zadanie.
Czyli w ramach gwarancji.
Tak, w ramach gwarancji wykonawca przede wszystkim wykona te prace, to jest dla nas najważniejsze, a dwa w tej chwili bez rozliczeń, bez przepływów finansowych, natomiast jesteśmy ciekawi przyczyny. W naszej ocenie błędny rodzaj podbudowy.
A to jest tak, że wiecie już, że wróci też ta chińska kostka tak zwana?
A to, czy... w ogóle, to są pewne mity, proszę mi wierzyć, panie redaktorze, to tak jak wokół jednej ulicy, której były 3 rodzaje kostki i ze Strzegomia też była świetna kostka. Poza tym każdy z nas, kto trochę majsterkuje, doskonale wie, że nawet najlepszy materiał, jak się go źle położy, to nie ma szans obrony. Tu akurat nie w materiale jest przyczyna, mamy na to analizy, dokumenty. Tu jest nie tyle nawet w sposobie położenia, tylko w rodzaju podbudowy.
Czyli budowlańcy wracają na wakacje na Niebuszewo.
Jeżeli kostkę się, która waży i która następnie jest określonym naciskom poddana, kładzie się na zbyt miałkim podłożu, no to wszyscy domyślamy się, no to tak byśmy na plaży coś układali.
Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina do spraw inwestycji, był moim i państwa gościem w rozmowie pod krawatem. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie.